Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
Nazywam się ksiądz Jan Marciniak. Pracuję w Namisach od 18 lat. Najpierw w Ugandzie, 12 lat później w Kenii, a teraz od 2 lat pracuję w Tanzanii, w Dar es Salaam, w dużym 4-milionowym mieście, gdzie prowadzimy szkołę techniczną dla bardzo biednej i opuszczonej młodzieży. To jest duże miasto Dar es Salaam. Są szerokie ulice, są światła. W niektórym centrum jest piękne budynki, ładnie. Gdyby nie było czarnych ludzi, to bym się może jestem w Europie. Ale bliskość widać tą wielką biedę, tą przepaść między tym światem a drugim światem. Tam, że jest jakiś procent ludzi dobrze, zasobnych, bogatych, a większy procent to są ludzie biedni. I to widać, jak się jest w tym mieście, że szczególnie na skrzyżowaniach widać tych ludzi biednych, żebrzących i często bez nóg, bez rąk. Jest to oznaka, że tam trąd istnieje. My Salezjanie prowadzimy w każdej misji, tam gdzie obecnie jestem, szkołę dla tych bardzo biednych chłopaków, a po południu mamy tak zwane oratorium. To takie centrum młodzieżowe, gdzie ci okoliczna młodzież przychodzi, by zagrać w piłkę nożną, w siatkówkę, w koszykówkę, by po prostu spotkać się, porozmawiać. Obok nas, naszej misji są kamieniołomy. Wielu z nich pracuje i oni pracują bardzo ciężko, zadostają dolar czy dwa za cały dzień ciężkiej pracy. Taki chłopak przyjechał tam dwóch, przyjechali z innego miasta, bo on coś tam chciał tutaj sobie znaleźć miejsce, a mówi: proszę księdza, ja teraz już 2 miesiące śpię na ulicy pod takim domem, no bo nie mam za co. Czasami jakoś tam drobną ofiarę mu dam. Drugi chłopak przyszedł, mówi: księdze, czy może mi ksiądz dać $1.5, przeliczając nad pieniądze, bo chcę sobie kupić tanie buty. Dlatego będąc tam, wiem, że to jest bardzo niebezpieczne pomagać biednym. Wtedy jak jest jakaś praca do wykonania w misji, to mówisz: słuchaj, przyjdź, zrób to, wtedy ja ci pomogę. I wtedy dostajesz tą pomoc nie za żebranie, ale po prostu za jakąś konkretną pracę. Szkoła jest tania, bo porównując na przykład kilogram chleba kosztuje ponad dolar i nasi uczniowie, oni płacą około $200 na rok, ale tam mają obiad, tam dostają mundurki, kombinezony, tam są lekcje, tam są warsztaty, takich bardzo podstawowych zawodów jak stolarstwa, spawalnictwa, ślusarstwa, tokarstwa, elektryczności oraz prowadzimy kurs dla sekretarek. Również kurs różnych programów komputerowych. Ci, co przychodzą z naszego, do naszej szkoły, z takich bardzo biednych środowisk, można powiedzieć prymitywnych środowisk, że im jest trudno narysować prostą linię, bo tam są wszystko okrągłe. A później linijką, ołówkiem i uczą się, patrząc na tablicę, uczą się rysowania tych rysunków. Ale tak jak sam powtarzam, kiedy często mam spotkanie z uczniami, rozmawiam z nimi, mówię: słuchajcie, każdy z was ma wiele talentów. Zobaczycie, po roku czasu odkryjecie wiele talentów w sobie i naprawdę chcecie bardziej się uczyć. I co jest dla mnie takie zaskakujące, że odkrywam, że w tych ludziach jest bardzo dużo takich wrodzonych zdolności, inteligencji. I gdy im się pomoże, im się otworzy, to oni przychodzą do naszej szkoły niemal w cudzysłowie z buszu, nie widząc tych różnych maszyn, urządzeń, a po 2 latach, bo naprawdę ci, co chcą, bardzo wiele się nauczył.
Walimu wazuri, wanafunzi no jali, blaza mulu, soto to kushukuru, kwa wako kuru, yani tupo full kama ikuru, tupo apambele kwa shango na bigere gere, ostabende ulipopo.
Oczywiście bardzo ważne dla misjonarza, dla każdego jest, by to na początku poznać ich kulturę, stać się ich przyjacielem. Że oni wiedzą, że nawet ucząc ich uczciwości, pracowitości, rzetelności, takiej prawdziwej przyjaźni, że to bardzo się w życiu liczy. Po krótkim czasie oni wiedzą, że misjonarze nie są dla nich zagrożeniem. Wszystko zależy, jak im to przekaże i jak stanie się jednym z nich. Że oni będą mieli śmiałość do niego pójść, zapytać o wszystko, że on będzie też miał śmiałość pójść do ich domu, że im poradzić, posłuchać. I na ich własnych przykładach. Że myślę, słuchaj, chodziłeś do tego swojego szamana, do tego czarownika 5 razy i dalej jesteś chory. Jeśli misjonarz wie, że to było na przykład jakieś zwykłe zakażenie, że to była malaria, czy powiedzmy coś tam w oczach, bo coś tam wleciało i oni lecą do tego szamana. Ja mówię, słuchajcie, nie, możecie sobie później pójść do tego swojego szamana, ale może ja wam coś pomogę. No i wtedy ja wleję tam kilka kropel przez kilka dni, oczyścić to oko, później jeszcze coś. I oni są zdziwieni, pomaga. To nasz ksiądz też jest z tym czarodziejem. I teraz trzeba znowu wytłumaczyć, że ja nie jestem czarodziejem, że normalnie, że oni właśnie was czarują. Bo na pewno jeszcze by kazali wam przyjść 10 razy, bo za każde pójście to oni też żądają pieniędzy, zapłaty za tą usługę. Oznacza czarowników, tych szamanów w Tanzanii jest bardzo dużo. Tak jak akurat przed wyjazdem do Polski było w gazecie, że zabito 40 Tanzańczyków, tak zwanych liliputków, którzy przybyli z Rwandy i Burundi. Tam jest, jak prasa podała, około 300 tysięcy tych ludzi. I ci szamani, doktorzy, żądali, by ich zabijano i składano na ofiarę tym bożkom. Jak premier Tanzanii miał spotkanie w Sejmie, tam prasa podała, on płakał, gdyby te wiadomości przekazywane. Że jest to bardzo tępione przez rząd tanzanijski, ale jednak te wierzenia, chodzenie do tych szamanów jest bardzo mocne w Tanzanii. Tam są bardzo, w cudzysłowie, modne samosądy. Bo wystarczy gdzieś w mieście, że ktoś coś ukradnie, a zostanie złapany, to jest sensacja w całej dzielnicy czy na ulicy. Wtedy wszyscy gonią tego złodzieja i niemal sąd jest straszny. On jest bez sądu skazany na śmierć, zostając żywcem spalony, kiedy się oblewa go tą benzyną czy jakąś ropą, paliwem. Jeszcze do tego przywiązuje się oponę i się go spala. Że można powiedzieć z pozytywnej strony, że bardzo odrzucają takie postępowanie, że kradzież nie istnieje. Po co kradzież? Ktoś, gdy powiedzmy nawet ogląda zdjęcie, pokazuje zdjęcie, mówi to, o, mówi, oni są tacy biedni, bo oni nawet tak na twarzy wyglądają nie tak biednie. Ja mówię, tak, ale trzeba pamiętać, że zdjęcie nie ukazuje rzeczywistości, jak tam jest faktycznie. Ale gdy się z tymi ludźmi rozmawia, oni nawet ma ładne spodnie, jakieś dżinsy, ale te dżinsy może kupić za dolara albo za dwa. Oni są często z tej drugiej ręki, second hand, że tak na pozór, jak się widzi, no ja mówię, wtedy tłumaczę, że nawet ten najbiedniejszy nie chce się okazać przed innymi, że on jest taki biedny, że już nic nie ma. Choć żyje w buszu, choć żyje w slumsie, ale on komórkę ma, bo w całej Tanzanii jest 5 sieci telefonicznych. I o dziwo, że tam są te sieci telefoniczne kilka razy tańsze niż w Polsce. I ci ludzie naprawdę rozmawiają. I często jak pokazuję zdjęcie, że młodzież, tak jak u nas się widzi, że noszą słuchawki, słuchają muzyki przez MP3, czy powiedzmy słuchają przez komórkę, bo tam to są te możliwości, to też można spotkać ich bardzo wielu, którzy słuchają tego. Często niektórzy już ubierają się tak samo jak Europejczycy czy z Ameryki, z innych części świata, bo tam też jest, co jest dziwne, że na przykład w samym Dar es Salaam jest więcej tych reklam na tych billboard niż tutaj w Europie. Że oni są też tym, jak to można powiedzieć, bombardowani tym obrazem na ulicy.
Tu jesteśmy w domu Betty na Sozi, znaczy Sozis. Ona jest całkowicie sierotą. Tu mieszka z babcią w takim małym domku. Rodzice jej zmarli i ona otrzymuje pomoc z Warszawy. To są uczniowie ze szkoły średniej. Jej płacą za szkołę. Pytałem ją, co potrzebuje. Odpowiedziała, że buty, że sukienkę, ubrania. No powiedziała, że dom się prawie też taki walący, że ewentualnie może jakąś pomoc na remont tego domu.
I'm very happy that you are helping me and now I've managed to reach senior one.
Nasza sytuacja jest taka, że my Salezjanie prowadzimy, ja to często powtarzam, ewangelizację przez edukację. Dla nas to jest organizowanie szkół w miarę na najwyższym poziomie i zapraszanie tych młodych, biednych ludzi, chłopców, dziewczęta, by w naszej szkole zdobywali konkretny zawód. I przez pobyt w naszej szkole, żeby mogli również odkrywać to, co jest złe, pomagają mi się zmieniać swoje życie, swój charakter, być bardziej rzetelnym, pracowitym, sumiennym. Oni widzą, jakie wartości nami kierują, po cośmy tu przyjechali, dlaczego się dla nich poświęcamy, dlaczego prosimy innych ludzi o pomoc, by tą szkołę jeszcze bardziej organizować. Kiedy właśnie ten przeszrodek misyjny powstał taki projekt adopcji na odległość w 2000 roku. Właściwie ten adopcję można powiedzieć, byłem takim pierwszym. I powoli się włączyłem w tą adopcję i po 3 latach ja już miałem 400 prawie dzieciaków, którym pomagałem, zdobywając pieniądze od polskich rodzin. Oni adoptowali to dziecko i oni się uczyli. I czy to są dzieci muzułmańskie, czy są z rodzin protestanckich, katolickich, czy nawet z tych ich lokalnych wyznań, oni patrzą, że ta szkoła jest dobra. Że my w tej szkole uczymy, ale również i wychowujemy. Że po wyjściu z tej szkoły, gdy się ma nasze świadectwo i opinię z naszej szkoły, łatwiej można dostać pracę.
Buty,
sukienka.
Koszula.
Koszula.
No, bardzo szybko się uczą polskiego, dlatego nie uczę. To są dzieci, które otrzymują pomoc. Niektórzy mają ładne ubranka. Właśnie dzięki waszej pomocy, drodzy przyjaciele, drodzy mama i tato, serdecznie was pozdrawiam i naprawdę tak z serca dziękuję wam za waszą pomoc. Każda wasza pomoc, każda wasza złotówka dociera do tego biednego dziecka. Oni korzystają się, uczą.
Thank you very much. Because Father John is helping me. Thank you.
I'm very happy for your assistance. I'm very clean for your assistance. Thank you, Mom. I have forgotten your name.
Dziękujemy!
Dziękujemy!
Mama i tato!
Mama i tato!
My was bardzo kochamy!
My was bardzo kochamy!
I jesteśmy z wami!
Nigdy nie myślałem, że kiedyś zostanę kapłanem. Bo pomyślałem, że to jest dla mądrzejszych niż taki jak ja. Bo byli koledzy wiele zdolniejsi, im to wszystko łatwiej szło. I gdy teraz już jestem 23 lat księdzem, to nigdy nie miałem chwili, gdybym powiedział, że zrobiłem zły krok. Kiedyś kogoś powiedziałem, że bardzo chcę wyjechać na misję. Mówię, po co? Pewnie chcesz sobie zwiedzić świat. Ja mówię, nie, takich intencji nie mam. To po prostu chciałem tym ludziom pomóc. Nie wiem, trudno mi to określić. I często myślałem, że chyba tam się nie odnajdę, bo to jest inny świat, inna kultura, język, że na pewno będzie mi trudno, że może choroby, malaria. Jednak stało się, że wyjechałem i często pamiętam, kiedy przyjechałem tam, nie umiałem tego języka, ale łatwo nawiązywałem kontakt z młodzieżą, z dziećmi, stosując niemal język migowy. I często ta młodzież, która często z nich rodzice nie mieli, oni przyszli do nich, do mnie przychodzili, jak to chłopak dorastający od 15 lat, kiedy ten problem dorastania, dorosłości, poznawania siebie, to wszystko, co oni dzielili się, to było więcej niż spowiedź święta. To naprawdę dawało mi bardzo dużo radości. Ja myślę, że nauczyłem się trochę innego patrzenia na życie. Tego spokoju i ofiarowania czasu dla drugiej osoby. U nich to się bardzo liczy. Że chociaż nie mają tak dużo, mało mają, ale bardzo łatwo można zobaczyć uśmiech na ich twarzy. Takie moje uczucie jest po 18 latach pracy na misjach. Gdyby ktoś chciał mieć jakiś kontakt ze mną, to mogę podać nawet e-mail kikomeko. Tak jak się pisze, tak się czyta. kikomeko@gmail.com.
Słuchali Państwo reportażu Fundacji Głos Ewangelii. Więcej reportaży na www.gospel.pl. Zamów bezpłatnie wydawnictwo Fundacji Głos Ewangelii Pewne życie w niepewnych czasach. Kliknij studio reportażu na stronie www.gospel.pl. Polecam i zapraszam. Henryk Dedo.